Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Jest z nami również ojciec Grzegorz Woś. Witam ojcze bardzo serdecznie, który rozpoczął dyżur. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiejszy temat to izolacja w placówkach opieki całodobowej. Już mamy gościa, z którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Naszym gościem dzisiejszym jest pan Jacek Ciesielski. Witam, panie dyrektorze. Halo? 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 Nie słyszymy pana. Halo? Halo? Nie wiem, dlaczego nie słyszymy pana. Gościem naszym dzisiejszym jest pan Jacek Ciesielski, dyrektor właśnie placówki całodobowej domu, Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu imienia doktora Leona Schumana. Nie ma pana, przed chwileczką był pan, nie wiem dlaczego. Jeżeli pan słucha, to proszę odebrać telefon. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to, jak już powiedziałam, to izolacja w placówkach całodobowych. Już jest pan dyrektor. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Panie dyrektorze, jakieś na początku było zamieszanie, ale to już wszystko dobrze.
No, problemy techniczne.
Tak,
ja
tak.
Słyszałem,
one
nie było słychać, ale to tak czasami bywa na tych
oczywiście.
Łączach.
Panie dyrektorze, już pana przedstawiłam. Powiedziałam, że jest pan dyrektorem Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu imienia doktora Leona Schumana. Czy nazwa jest dobra? Bo ja operuję nazwą sprzed wielu lat. Nie wiem, czy się nie zmieniły te nomenklatury.
Tak, to jest Dom Pomocy Społecznej imienia doktora Leona Schumana.
Aha, tak.
Jest to dom prowadzony przez gminę.
Przez gminę, więc tak. Panie dyrektorze, będziemy dzisiaj mówić o izolacji. Za chwileczkę przejdziemy o izolacji mieszkańców w okresie pandemii. Za chwileczkę przejdziemy do rozpatrywania czy omawiania, no nie wiem jakiego słowa tu użyć, tego tematu. Natomiast na początek dobrze byłoby, bo przecież będziemy mówić dzisiaj o domu, którym pan kieruje, ale takich domów jest w Polsce no bardzo dużo. I dobrze byłoby powiedzieć, na czym polega działalność takiej placówki. Może na czym polega najpierw w ogóle działalność Domu Pomocy. Co to jest za placówka?
Znaczy to jest to placówka całodobowej opieki. Dla akurat nasz dom jest placówką świadczącą opiekę dla osób starszych, dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Także tutaj mogę za chwilę tutaj powiedzieć też więcej, no to są jakby
proszę
te budynki.
Bardzo, tak.
Ja już może też tak przejdę, jeżeli chodzi o tą specyfikę naszej jednostki. Jest to duży dom, jest to jedyny dom pomocy społecznej w Toruniu. No takich domów pomocy społecznej prowadzonych tutaj przez gminy, przez powiaty, czy regionalne, przez województwa, to łącznie w kraju jest około 800. Do tego dochodzą jeszcze te placówki niepubliczne, placówki prywatne.
Placówki też prowadzone przez zgromadzenia zakonne, prawda?
Zgromadzenia zakonne,
tak.
Dokładnie, przez fundacje.
No właśnie, tak.
Chociażby tutaj w Toruniu też jest Fundacja Brata Alberta, która też prowadzi taki DPS. Też są dzienne domy pomocy społecznej. One mają troszkę inny profil, bo one świadczą opiekę dla seniorów.
Tak, my
dzienną,
wiele razy już
dochodzącą.
Mówiliśmy o tych placówkach, a tak. Dzisiaj skupmy się właśnie na placówce całodobowej, bo
u nas, tak. Jeżeli chodzi o ten Dom Pomocy Społecznej w Toruniu, jednostka dysponuje 174 miejscami dla seniorów.
I wszystkie są wypełnione?
W chwili obecnej nie. Tutaj na chwilę obecną mamy tutaj 20 miejsc wolnych. Także teraz ta pandemia koronawirusa no, zachwiała tą płynnością też ze względu na to, że no wiadomo, że Wiele osób się też obawiało pójść do takiej placówki całodobowej. Ta kolejka, która powiedzmy była, a zawsze była taka dosyć duża kolejka, jeżeli
tak,
chodzi o oczekiwanie na miejsca.
Mówiliśmy, panie dyrektorze, często tutaj na antenie, bo ja zdobywałam jakieś informacje też, bo często radiosłuchacze dzwonią i pytają, gdzie można jak najszybciej dostać się. I mówiliśmy, że średnia oczekiwania na miejsce tak. w placówce całodobowej w Polsce to jest około 2 lat. Czy to się zgadzało jakoś,
no
czy
to
nie?
No to zależy wszystko też od tutaj, od miejsca, od długości tej kolejki, od także no ale to są też no do naszej placówki no to jest ze zmiennym tutaj nasileniem ten czas oczekiwania. No teraz jakby ta sytuacja się odwróciła w drugą stronę. Tutaj teraz my czekamy, można powiedzieć,
na
mieszkańców. Mm-hmm. Dopiero co, można powiedzieć, COVID się skończył, czy też powiedzmy kończy się, wracamy do normalności.
Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję
oczywiście,
tak.
bo to mm-hmm. wszystko jeszcze może wydarzyć. Mm-hmm. I tutaj jeszcze tak dopowiem, że to są 174 miejsca. To są 3 budynki, zespół numer 1 dla osób w podeszłym wieku, tam mamy 75 miejsc dla osób w podeszłym wieku. W zespole numer 2 mamy 45 miejsc, to są osoby przewlekle somatycznie chore. I tak samo w zespole trzecim, taki najnowszy budynek otwarty w 2018 roku, bardzo nowoczesny, ma 54 miejsca, też dla osób przewlekle somatycznie chorych.
A więc rozumiem, że tak no prawie pół na pół jest osób takich, które wymagają stałej opieki pielęgnacyjnej nawet, prawda? Leżących,
tak,
dużo
to
jest
osób. To są osoby leżące, tak. To są osoby też na wózkach, to są osoby też z chorobami, z różnymi formami zaburzeń też jakby psychicznych, prawda? Czy to są też postępujące choroby Alzheimera.
Tak, związane z wieku, tak, z wiekiem starszym tymi chorobami.
Dokładnie.
Tak, otępiennymi i tak dalej.
Tak, dokładnie. I tutaj ten ostatni rok, no w zasadzie ja tutaj jakby jestem pełniącym obowiązki od niemalże roku i akurat ten czas mojego tutaj kierowania jednostką...
No to został pan wrzucony w rzeczywistość bardzo trudną.
Bardzo trudną, na głęboką
tak,
wodę.
No właśnie.
Także wszystkiego, można powiedzieć, musiałem uczyć się od początku. No to było jakby... To wywróciło do góry nogami też moje jakby spostrzeżenie odnośnie zarządzania taką placówką, bo
tak.
to było zarządzanie w warunkach bardzo silnego kryzysu.
Tak.
I tutaj...
Bo trzeba przecież, ja przepraszam, tak będę wtrącała się, ale bo tak sobie myślę, że każdy dom pomocy, taka placówka, jaką pan kieruje, ma określone cele, prawda? A tu jeszcze do tych celów podstawowych doszedł podstawowy naczelny, może podstawowy nie, ale taki
ochrona
naczelny. Ochrona zdrowia i życia, jak to pogodzić?
I personelu.
Tak, i personelu.
No wiadomo, że podstawowym profilem domów pomocy społecznej jest zapewnienie opieki bytowej, opiekuńczej, edukacyjnej, zapewnienie tych potrzeb.
I takiego dobrostanu, prawda, też.
Tak. No i takiego jakby zdrowia fizycznego, psychicznego, no i takiego spokoju też i też sfery duchowej, bo tutaj też prawda, że dom funkcjonuje jako dom. To jest jakby instytucja publiczna, ale jakby misją takiego domu jest stworzenie warunków jak najbardziej zbliżonych do
domowych.
Tak, to nie jest oczywiście łatwe, no bo wiadomo, że to są osoby z różnych środowisk, to są różne rodziny, każdy ma swoją historię i stworzenie teraz warunków takich domowych, no to jest taką misją, którą staramy się na co dzień realizować.
No trzeba na te potrzeby odpowiadać, prawda?
Tak.
To nie jest
tutaj
łatwe.
Ten ostatni rok, ja powiem, jeżeli no my reagowaliśmy na bieżąco, jak już doniesienia medialne zaczęły nam mówić o tej idącej fali koronawirusa, o tym pojawiających się zakażeniach za granicą, to już my staraliśmy się przygotowywać na to, bo wiedzieliśmy, że to, że przyjdzie to do Polski, jest tylko kwestią czasu.
Tak.
Ten stan takiej długotrwałej pandemii COVID-19, który się utrzymywał w ciągu ostatniego roku z zmiennym nasileniem od marca 2020 roku, no wymusił nadzwyczajną organizację funkcjonowania naszej jednostki. My już, można powiedzieć, na 2 tygodnie, tak z tego co pamiętam, bo na 2 tygodnie przed pierwszymi jakby zaleceniami tej rządu odnośnie obostrzeń sanitarnych, odnośnie izolacji, wdrażania procedur, to my już te, można powiedzieć, pierwsze procedury, pierwsze ruchy wykonywaliśmy, także ta pandemia już jakby nas nie zaskoczyła.
Już mieliście to przemyślane jakoś i pewno przedyskutowane, prawda?
Na tyle, na ile się można dało, było. Bo tutaj to też jakby przez pierwsze pół roku udało nam się utrzymać naszą jednostkę, nasz dom pomocy społecznej, wolny od zarażenia koronawirusem. My przede wszystkim podzieliliśmy dom na trzy odrębne strefy. Tak, żeby jakby ograniczyliśmy też przemieszczanie się pracowników i mieszkańców pomiędzy budynkami. Staraliśmy się, żeby każdy mieszkaniec poruszał się w obrębie własnego budynku, po to, żeby ewentualnie, gdyby powiedzmy...
Ognisko zarażeń jakoś
tak żeby ograniczyć,
zlokalizować.
Zminimalizować. Czyli funkcjonowaliśmy w formie półzamkniętej. Poszczególne zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, bo trzeba powiedzieć, że taką podstawową jednostką w DPS-ie, która świadczy opiekę na rzecz mieszkańca, która bezpośrednio pracuje z mieszkańcem, to jest właśnie zespół terapeutyczno-opiekuńczy. I tutaj te zespoły zostały oddzielone. Ruch mieszkańców pomiędzy zespołami został jakby wstrzymany, a personel maksymalnie ograniczony. Zostały, no musieliśmy też wstrzymać odwiedziny z zewnątrz, mocno je ograniczyć. Tutaj no w okresie letnim, oczywiście tutaj staraliśmy się na bieżąco reagować. W okresie letnim, kiedy te zakażenia, ta ilość zakażeń spadała, była możliwość umawiania się oczywiście w reżimie sanitarnym na odwiedziny mieszkańców. No z reguły to były odwiedziny na wolnym powietrzu, gdzieś na ławce, czy też w pomieszczeniu takim, które potem można było przewietrzyć. Nie było mowy o tym, żeby tutaj masowo odwiedzać mieszkańców, żeby całe rodziny wchodziły. To wszystko musiało być w sposób kontrolowany po wcześniejszym umówieniu się z personelem, z pracownikiem socjalnym. Także no tutaj te obostrzenia no musieliśmy niestety wprowadzić. Było to jakby podyktowane tą koniecznością troską o zdrowie i życie mieszkańców. Tak się niestety tutaj złożyło, że w październiku, kiedy pojawiła się ten wzrost zakażeń, no te zakażenia pojawiły się także i u nas. No tutaj oczywiście w naszej placówce nie udało się tego uniknąć. I jeżeli chodzi tutaj o takie też rozmieszczenie mieszkańców, te zakażenia pojawiły się właśnie w zespole drugim wśród mieszkańców, w zespole, gdzie są mieszkańcy przewlekle somatycznie chorzy. Tam są 2-3-osobowe pokoje, więc ten wirus niestety rozprzestrzeniał się dosyć szybko. My staraliśmy się izolować, jeżeli tylko, bo oczywiście...
I osoby najbardziej podatne, bo pewnie schorowane,
tak,
prawda?
To są osoby, tak. To są osoby tutaj często leżące.
Właśnie.
Poruszające się na wózkach. No ale to też jakby no, mające tą obniżoną odporność, więc tutaj też można powiedzieć, że ten wirus miał jakby tutaj możliwości szybszego rozprzestrzeniania się. Jeżeli chodzi o personel, no to też oczywiście personel później też niestety ulegał systematycznemu zakażeniu, czyli osoby, które łapały tego koronawirusa, były izolowane. No staraliśmy się też izolować mieszkańców, a robiliśmy testy, bo to jest też ważne, żeby monitorować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak tylko u kogoś pojawiły się objawy, robiliśmy testy. Ta osoba, która miała pozytywny wynik, była izolowana. No niestety tutaj często było tak, że u osób, które po testach okazały się zdrowe, za kilka dni występowały też objawy koronawirusa, czyli kaszel, gorączka. No nie udało się tego uniknąć z tego względu, że jest tak zwane okno immunologiczne, czyli okres, gdzie ten wirus jest już w organizmie, ale jeszcze testy go nie wykrywają.
Nie dają tak objawów.
Tak, więc tutaj ten wirus zawsze był ten krok przed nami. Oczywiście personel, jak tylko dowiedzieliśmy się tutaj, że wirus jest już w DPS-ie, jest na tym konkretnym zespole, zespół został odizolowany, cały personel oczywiście został wyposażony w środki ochrony indywidualnej, czyli kombinezony, maski FFP3, czyli takie maski specjalistyczne, chroniące, czy też powiedzmy mocno ograniczające tutaj transmisję tego wirusa, gogle ochronne, no i oczywiście płyny dezynfekcyjne, maty dezynfekcyjne. Tam staraliśmy się też oddzielić poprzez jakieś takie bariery ochronne z folii poszczególne skrzydła budynku. No i tutaj oczywiście sam ten okres przechorowania trwał około 1,5 miesiąca, czyli od października do połowy listopada mieliśmy takie ognisko koronawirusa. Wtedy było zawieszone, można powiedzieć, wszystko, skupiliśmy się tylko na bezpośredniej opiece nad tymi zakażonymi pacjentami. Oczywiście, jeżeli się stan danych osób pogarszał, były wzywane karetki, pacjenci byli, mieszkańcy byli lokowani tutaj w szpitalu jednoimiennym, czy w Grudziądzu, czy też tutaj w Toruniu. No personel też tutaj, jeżeli był zakażony, no to musiał być izolowany. Staraliśmy się robić, żeby uzupełnić braki personelu, no to tutaj też otrzymaliśmy pomoc z DDPS-ów, które wtedy były zamknięte, działalność DDPS-ów była zamknięta, część personelu była przesunięta właśnie na ten odcinek.
To znaczy z dziennych domów, panie dyrektorze, tak właśnie, bo to skrótów nie bardzo rozumiemy, tak?
Z dziennego domu pomocy społecznej. No, dzienne domy były wtedy zamknięte. Seniorzy nie mogli wtedy uczestniczyć w zajęciach, więc ten personel został wykorzystany do opieki nad pacjentami, właśnie nad mieszkańcami w DPS-ach.
No tak, bo rozumiem, że przecież jeżeli pracownicy chorowali, no a opiekę codzienną i dom musi funkcjonować, prawda?
Także... Tutaj, jeżeli chodzi tutaj o takie skutki, bo to była pierwsza fala wirusa, druga fala, potem mieliśmy tak można powiedzieć 1,5 miesiąca spokoju i gdzieś w okolicach Świąt Bożego Narodzenia pojawiły się zakażenia na zespole pierwszym, tam gdzie
ludzie zdrowsi jak gdyby.
Teoretycznie zdrowsi, ale tak, też rozumiem. Mający różne choroby. Też
tak, oczywiście, ale takie
które... stosowne do wieku. No oczywiście to są jakby tutaj wśród mieszkańców w podeszłym wieku. Tylko, że to był właśnie budynek, gdzie było najwięcej tych mieszkańców, to było 75 osób, także ten wirus też rozprzestrzeniał się dosyć szybko. My już wiedzieliśmy mniej więcej, jak funkcjonować, jak działać. To oczywiście też pojawiały się braki personelu, ja musiałem tutaj przesuwać, czy też osoby, które nie były bezpośrednio przy łóżkach, czy też na przykład rehabilitantów. Też oczywiście tutaj posiłki były podawane tylko w pokojach, nie było już mowy o funkcjonowaniu takiej ogólnej stołówki, tak żeby mocno ograniczyć właśnie tutaj tą transmisję wirusa. I ten stan tego zakażenia trwał tak do połowy lutego. Oczywiście to były takie dwa ogniska wirusa, natomiast chciałbym teraz tak jakby powiedzieć, jak mniej więcej to wyglądało. No bo wiadomo, że koronawirus zaatakował nas w określonym czasie. Trwał powiedzmy te 1,5 miesiąca, czy też 3 miesiące, jeżeli się wliczy te dwa ogniska, ale dom musiał funkcjonować później po wyjściu z koronawirusa dalej w reżimie sanitarnym, dalej w pewnym ograniczeniu tutaj wyjść mieszkańców czy odwiedzin. I tutaj też jakby to miało też wpływ na funkcjonowanie samych mieszkańców. No od strony psychologicznej.
No właśnie, panie dyrektorze, powiedzmy może najpierw, bo rozumiem, że już pan mówiąc o tym procesie jak gdyby chorowania jakoś tak wyczerpał te wszystkie okoliczności, czy te sytuacje, które były w związku z zachorowaniami, tak? A teraz
tak, chciałbym teraz tak może nakreślić takich kilka aspektów właśnie funkcjonowania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, no uwzględniając właśnie różne tutaj różne i potrzeby, no i też jakby całość funkcjonowania ich codziennego życia.
Tak, panie dyrektorze, ja tutaj może wejdę w słowo, bo za chwilę będziemy mówić o tych skutkach takich, no i zdrowotnych, ale też przede wszystkim takich skutkach emocjonalnych i psychologicznych dla mieszkańców, ale może najpierw powiedzmy o tym, jaką rolę, bo ta izolacja to głównie jednak, rozumiem, że różne tam rygory i tak dalej, ale izolacja to głównie jednak brak kontaktu dla mieszkańców, brak kontaktu z bliskimi osobami, które mieszkają na zewnątrz, prawda? I tak. Samo to pojęcie izolacja, ono kojarzy nam się niedobrze przecież, prawda? I proszę może powiedzieć, jakie są wartości kontaktu ludzi, nawet osób, którzy są już w bardzo złym stanie zdrowia. Jakie są wartości dla tych osób kontaktu z rodziną?
W Domu Pomocy Społecznej, tak jak już wspomniałem na początku, są osoby z różnych środowisk. I oczywiście są takie osoby, które mają bliski kontakt z rodziną, którzy pomimo pobytu w Domu Pomocy Społecznej utrzymują te kontakty. Dla tych osób ta rozłąka była na pewno dużo bardziej bolesna, dużo bardziej trudna. My staraliśmy się przeciwdziałać tutaj poprzez umożliwienie przez cały czas trwania epidemii kontaktów za pomocą środków elektronicznych. Znaczy przede wszystkim mieszkańcy mieli do dyspozycji telefony stacjonarne. To były, no tak, jeżeli ktoś mógł sobie, jakby osoby, które były świadome, które mogły zadzwonić, mogły bez problemu się kontaktować z rodziną. Większość mieszkańców, wśród takich osób, mieszkańców w podeszłym wieku, samodzielnie używała własnych telefonów komórkowych, więc też mieli ten dostęp do rozmów z rodziną. W celu umożliwienia zobaczenia bliskich dysponujemy telefonami z wgranymi komunikatorami wideo. I tutaj taką procedurą pracowaliśmy, że rodzina, która chciała odbyć taką rozmowę wideo, czy za pośrednictwem laptopa, czy przez smartfona, gdzie były wgrane odpowiednie programy, po zamówieniu rozmowy wideo przez rodzinę, pracownik socjalny szedł do konkretnego mieszkańca, łączył się z jego bliskimi i asystował przy tej rozmowie. Pomagał mieszkańcowi, jeżeli nie mógł na przykład przytrzymać słuchawki czy telefonu, umożliwiał mu tak jak najdogodniejsze widzenie, pomagał w obsłudze urządzenia. Też tutaj, jeżeli chodzi o takie ważne święta, jak święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc, czy inne jakieś okoliczności, niektóre rodziny decydowały się zabrać bliskich na przykład na urlop świąteczny, bo też umożliwialiśmy takie urlopy. Oczywiście tutaj wcześniej to musiało być dokładnie ustalone, gdzie osoba jedzie, z kim nie miała kontakt. Po powrocie z urlopu mieszkaniec pozostawał w kwarantannie, czyli powiedzmy, jeżeli mieszkał w jednoosobowym pokoju, no to wracał do swojego pokoju. Jeżeli mieszkał w wieloosobowym pokoju, no to tutaj mieliśmy taki pokój przeznaczony do takiej krótkiej kwarantanny, kilka dni, żeby zobaczyć, czy na przykład osoba po powrocie nie zdradza symptomów zakażenia.
A to ciekawe, co pan mówi, bo to chyba jest jednak takie dość oryginalne, bo przeważnie myślimy, że był całkowity zakaz kontaktu.
Była możliwość, to były wszystko przypadki rozpatrywane indywidualnie. Więc jeżeli tylko się nadarzyła tutaj okazja, na przykład rodzina deklarowała często, że ona zrobi na przykład testy, tak, na koronawirusa po powrocie takiego mieszkańca, więc mieszkaniec wracał na przykład z testem. My jeszcze dla dodatkowej ochrony jeszcze jakby poddawaliśmy kilkudniowej kwarantannie na te 5 dni taką osobę, to nie było dużo tych przypadków.
No właśnie, chciałam spytać, nie chodzi mi o to ile, ale rozumiem, że kilka osób z tego skorzystało, tak?
Tak, kilka osób skorzystało. Trzeba też wziąć pod uwagę, że tak jak mówiłem, są rodziny, które nie utrzymują kontaktów ze swoimi bliskimi. No, no tak. Niestety, taka jest smutna rzeczywistość też tutaj wielu rodzin w domach pomocy społecznej, więc no, wiele rodzin nie szukało tego kontaktu nawet. Nawet bym powiedział, może to brutalnie zabrzmi, ale bywały sytuacje, że no, ten czas zamknięcia był może niektórym osobom też
na rękę.
W jakiś sposób na rękę, tak. Prawda? Bo nie trzeba było wtedy, nie trzeba było się starać.
I prawda, było wytłumaczenie, prawda?
Było wytłumaczenie, tak. Nie widujemy się, nie dzwonimy, tak. Nie przychodzimy, bo jest epidemia.
Panie dyrektorze, chciałabym wrócić do... Czas nam bardzo szybko ucieka. Za chwileczkę będziemy już musieli kończyć naszą rozmowę, ale troszkę ją jeszcze przedłużymy. Panie dyrektorze, chciałabym wrócić do tego, co pan mówił o kontakcie telefonicznym, kontakcie za pomocą Skype'a i tak dalej, bo przeczytałam też w pewnym artykule taką informację, że w pewnym domu pomocy zabraniało się kontaktu telefonicznego, bo człowiek, który kontaktuje się w tym czasie z rodziną, no jakoś emocjonalnie bardzo mocno przeżywa to i później jest w sytuacji jakiejś takiej emocjonalnej, no niżu emocjonalnego, mówiąc najłagodniej.
No trudno mi się odnieść, bo...
Ale jak pan, czy u was też, czy pan zauważył takie sytuacje, że właśnie ten...
Taka sytuacja nie wystąpiła, natomiast jestem w stanie zrozumieć taką decyzję dyrekcji DPS, bo to wiadomo, że jak słyszymy, że ktoś komuś uniemożliwia to, że działa na jego szkodę. Natomiast jeżeli na przykład taka osoba źle wnosi
rozłąkę
i ten na przykład jeszcze jest w złym stanie psychicznym i nawet taki kontakt telefoniczny zamiast jakby ją wyciszyć,
to wzmacnia to jeszcze
jeszcze bardziej tęskni, jeszcze gorzej się czuje, no to jestem w stanie tutaj oczywiście, zakładam, że to po konsultacji psychologicznej, psychiatrycznej być może takie tak. Gdzieś decyzje zapadły, więc negatywnie do tego podchodzić, oceniać, bo to jest...
Zresztą nie chcemy tutaj oceniać tej audycji, tylko informujemy, jakie mogą być sytuacje, prawda?
No ktoś, kto jakby nie znajduje się w centrum samego koronawirusa
i nie bierze odpowiedzialności.
Nie bierze odpowiedzialności.
Tak, to jest najważniejsze.
Mamy na przykład, jak w moim przypadku, to jest bardzo duża odpowiedzialność za zdrowie, życie 170 mieszkańców i tam są różne rodziny. Tam są osoby, które chcą na przykład, żeby odwiedzić bliską osobę, ale też są tacy, którzy mówią bardzo dobrze, że jest izolacja, bo my się boimy o naszego bliskiego i nie chcemy, żeby ktoś tam powiedzmy wchodził inny, prawda? Bo jeżeli są 2-3 osoby w pokoju, no to jedna rodzina będzie chciała zobaczyć się z bliskim, ale druga powie, ale dlaczego ktoś ma tam wchodzić? Ja nie chcę, żeby do mojej mamy weszła jakaś obca osoba, prawda? No bo też ona jest w pokoju, też jest narażona. Tak. Więc to trzeba naprawdę bardzo delikatnie zrozumieć tą sytuację.
No tutaj, także można być wrażliwym, mieć wyobraźnię, ale też podstawowa sprawa zapewnić bezpieczeństwo zdrowia i życia.
Dokładnie. No my tutaj cały personel przede wszystkim staraliśmy się, dla wielu osób, my po prostu byliśmy tą rodziną, tak? Dla wielu osób, która nie miała rodzin przede wszystkim, bo jest wiele osób samotnych w DPS-ach, albo ci, z którymi rodzina się nie chce kontaktować, my zastępowaliśmy tą rodzinę. Była opieka duszpasterska. Oczywiście tutaj wiadomo, że kiedy trwała choroba w ciągu tam miesiąca, 2-3, no musiała to jakby posługa duszpasterska być zawieszona. Natomiast poza przypadkami szczególnymi, gdzie ksiądz tutaj no, musiał udzielić ostatniego namaszczenia na przykład, ale tak normalnie pomimo w całym roku ta posługa duszpasterska funkcjonowała. Nasz dom jest wyposażony w nową kaplicę, miejsce to jest otwarte całą dobę i udostępnione dla mieszkańców. Msze po ustaniu zakażeń odbywają się. No nie mogło się odbywać, kiedy był zakaz zgromadzeń, to wiadomo, no to wtedy mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia przez radio, przez telewizję, we mszy świętej.
Tak. Ucieka nam głos pana, panie dyrektorze.
Halo?
Teraz lepiej, tak, lepiej. Panie dyrektorze, mówił mi pan jeszcze w rozmowie takiej przed audycją, że również kontaktowaliście się z rodziną za pomocą, czy wasi mieszkańcy z rodzinami bliskimi za pomocą paczek. To też ciekawe.
To jedna z form takiej pośredniego kontaktu. Przez cały czas zamknięcia DPS-u można było, rodziny miały możliwość dostarczania paczek. I oczywiście tutaj te paczki były przynoszone. One oczywiście przechodziły tą tak zwaną kwarantannę, tam 48 do 72 godzin w zależności. Oczywiście były wytyczne, co mają zawierać te paczki, że to były produkty suche, nie psujące się. I rodziny przynosiły te paczki. Było, jeżeli tutaj była możliwość, jeżeli chodzi o widzenia w tym już okresie po przejściu koronawirusa, to też umożliwialiśmy na przykład na dworzu albo przed balkon, że na przykład mieszkaniec mógł wyjść na balkon, ktoś z rodziny na parkingu stał, prawda, mógł tutaj porozmawiać z bliskimi. Tutaj, tak jak wspomniałem, no, powrót do normalności też był taki powolny. Przywróciliśmy opiekę duszpasterską, opieka medyczna, właśnie to było też bardzo ważne, bo wiadomo, że koronawirus nie jest jedyną chorobą, która tutaj nas dotknęła, a szczególnie w Domu Pomocy Społecznej osoby mają różne jednostki kliniczne, więc mieszkańcy musieli mieć zapewnioną całą dobową opiekę pielęgniarską. Dwa razy w tygodniu tutaj standardowo odbyła się wizyta lekarza z TOZ. Natomiast na wizyty u lekarzy specjalistów mieszkańcy wyjeżdżali naszym transportem tutaj wewnętrznym, dostosowanym też dla osób niepełnosprawnych. Także wizyty u specjalistów też były tutaj utrzymane. Oczywiście wiadomo, że też wszystko w reżimie sanitarnym. No też po okresie epidemii przywróciliśmy rehabilitację, która też na czas tej fali, dwóch fal, była zawieszona. Nasz Dom Pomocy Społecznej zatrudnia 4 fizjoterapeutów. Był taki okres, że 2 fizjoterapeutów uległo zakażeniu, więc oni byli odsunięci od obowiązków. Natomiast fizjoterapeuci zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej, żeby nie zwiększa się ryzyka zakażenia, co tydzień wchodzili na inny zespół. Po to, żeby właśnie utrzymać rehabilitację sfery motorycznej naszych mieszkańców. No wiadomo, że przez dłuższy czas, szczególnie w wieku senioralnym, brak rehabilitacji.
No tak, ruch jest równie istotny jak leczenie farmakologiczne po prostu. Tak.
Dokładnie.
Panie dyrektorze.
Tutaj była też terapia zajęciowa też dla utrzymania też takiej w zdrowiu kondycji psychofizycznej mieszkańców. Mamy zatrudnionych 3 terapeutów zajęciowych. No, oczywiście też tutaj staraliśmy się, żeby każdy z tych terapeutów pracował na osobnym zespole. Tutaj prowadził zajęcia z seniorami, tak zgodnie z planem, tak żeby też ten program terapii zajęciowej też był realizowany.
Tak, ale panie dyrektorze, pan już kilka razy użył takiego pojęcia po pandemii. Ja słucham tego i myślę sobie, och, jakie optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość pan prezentuje.
Nie, to takie moje tutaj, może taki skrót myślowy, bo ja mówiąc o pandemii...
To myśli pan o tych ogniskach, tak?
O konkretnym okresie czasu.
Tak,
o
ogniskach,
rozumiem. Od października do połowy listopada i od połowy grudnia do połowy lutego, gdzie faktycznie przechodziliśmy pandemię, gdzie ten wirus był fizycznie obecny na naszym obiekcie, gdzie no, kursowały karetki, mieszkańcy byli wywożeni do szpitala. I to jest jakby... No,
i też mieli poczucie zagrożenia na pewno olbrzymiego.
W kraju pandemia funkcjonowała cały czas, ale po tym okresie, kiedy już u nas to ognisko wirusa wygasło, no musieliśmy funkcjonować w reżimie sanitarnym, w mocnym ograniczeniu też cały czas jakby w takiej półizolacji, ale trzeba było stworzyć mieszkańcom warunki zbliżone do normalnych, bo przecież życie musiało toczyć się dalej. Tak. Więc oczywiście cały czas byliśmy podzieleni na 3 zespoły. Cały czas była wstrzymane były odwiedziny. Natomiast, no mówię, wróciła opieka duszpasterska w jakimś takim ograniczonym zakresie.
Tak, i wróciły
zakresie.
Te formy aktywności, możliwości
tak,
aktywizacji.
Terapia zajęciowa, rehabilitacja. Mm-hmm. Jeszcze na przykład terapii zajęciowej mieszkańcy nie mogli się spotykać na sali terapeutycznej, tak, gdzie gromadzili się z trzech różnych zespołów i tam mieli zajęcia. Terapeuci szli na konkretny blok, na konkretny zespół i tam pracowali pojedynczo, znaczy pojedynczo, mówię, jeden terapeuta na pierwszym zespole, na drugim, na trzecim i tam pracowali po prostu z mieszkańcami tego konkretnego zespołu.
Tak. Panie dyrektorze, już mamy taką godzinę, 13.36, że zwykle o tej porze rozmawiamy już z radiosłuchaczami, ale jeszcze chciałabym pana zapytać o jedną sytuację, właśnie sytuację. Chciałabym z pana zapytać o pracowników, bo mówimy tutaj sporo, co wy, pracownicy, personel, co dajecie mieszkańcom. Natomiast myślę o olbrzymim obciążeniu pracowników. Gdyby pan mógł na ten temat coś powiedzieć.
No tutaj to dla wszystkich pracowników, bez wyjątku, od szczebla administracji po tych, którzy bezpośrednio są na pierwszej linii frontu, koronawirus przede wszystkim był bardzo dużym obciążeniem psychiki. To był niewyobrażalny stres dla nas wszystkich. Z tego względu, że po pierwsze nie wiedzieliśmy do końca, z czym się mierzymy. Pomimo doniesień medialnych o pojawiającym się koronawirusie w kraju, o tym, że też w DPS-ach też pojawiają się zakażenia, przecież w marcu już były DPS-y w Polsce, które w całości tutaj przechorowały koronawirusa, no my słuchaliśmy tych doniesień i też nie wiedzieliśmy, co się stanie, jeżeli to zadzieje się u nas, więc to był jakby to taki niewyobrażalny stres, życie w ciągłej niepewności.
Tak, niepewność.
Życie na przysłowiowej bombie.
Tak.
I to generuje też no, tutaj dużo lęku no, o przyszłość, o tych mieszkańców.
Ale też o swoje życie, przecież ci wszyscy, którzy pracują,
wszyscy
wychodzą od was i idą do domu.
Też się bali o siebie, o swoich bliskich.
Właśnie.
Wiadomo, że my mamy tutaj zatrudnionych prawie 120 osób, więc to jest duża grupa pracowników. Osoby, które mają też u siebie i seniorów, i osoby, które wymagają opieki. Mają osoby obciążone chorobami współistniejącymi, więc tutaj też był no, lęk o swoich bliskich. Natomiast mogę powiedzieć, że pracownicy stanęli na wysokości zadania. Tutaj no, wszystkim w ogóle pracownikom, którzy świadczą bezpośrednią opiekę dla seniorów, no, należy się przysłowiowy złoty medal, bo to jest oddanie, z jakim świadczyli tą opiekę. Już jak pojawił się koronawirus, no, w tych środkach ochrony osobistej, indywidualnej, mogę powiedzieć, bo jak się widzi tutaj w telewizji, że ktoś tam tą kadrę lekarską, pielęgniarską, która jest zaopatrzona w kombinezony, w maski, praca w takim kombinezonie, w takiej masce, to jest bardzo, bardzo trudna, bardzo
obciążająca. Niekomfortowa, mówiąc
bardzo
najbardziej.
Niekomfortowa
tak,
to jest takie łagodne
najłagodniejsze
słowo. Tutaj wydolność pracownika. Sam miałem okazję założyć nieraz kombinezon, maskę, i też bezpośrednio świadczyć opiekę osobom zakażonym, no bo też jakby też personel administracyjny też często angażował się w takie działania przy braku tutaj personelu
fachowego,
na przykład tak. Fachowego, tak. Więc to jest naprawdę po kwadransie, po pół godzinie pracy w kombinezonie człowiek jest przemęczony, człowiek jest spocony, bo to nie przepuszcza powietrza. Bardzo ciężko się oddycha w tej masce, gogle, które mamy na oczach, zachodzą parą, więc po prostu to są bardzo niekomfortowe warunki, a wiadomo, że no, ilość osób do opieki jest ta sama. Czyli jeżeli my, jeżeli powiedzmy, my ciężko pracujemy w normalnych warunkach, to w takich, gdzie jeszcze jesteśmy zmuszeni używać dodatkowych środków, które tutaj nas jakoś ograniczają, krępują ruchy, no to
dodatkowa trudność, tak.
Dodatkowa trudność, dodatkowe zmęczenie. Także tutaj te osoby, które wracały po przechorowaniu koronawirusa, już miały można powiedzieć, tamtą sytuację, że znaczy to ten komfort, że one już
no, nie bały się tego, że mogą
były odporne, nie bały się tego, że mogą się zarazić, więc może z większą swobodą tutaj też mogły świadczyć tą opiekę. Wielu też pracowników nie wróciło od razu, bo nie każdy przechodził koronawirusa łagodnie.
Bez skutków jakichś ubocznych, tak.
Były osoby, które no niestety musiały mieć przedłużone zwolnienie lekarskie, bo pojawiły się komplikacje i nieraz 2-3 miesiące, a nawet mamy przypadek, że pół roku osoba nie wróciła do pracy no z tego względu, że tak spadła wydolność organizmu po przebyciu tej chorobie, nie była w stanie po prostu.
Panie dyrektorze, dziękuję bardzo. 13:41 minut. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o sytuacji izolacji w okresie pandemii w placówce opieki całodobowej. Naszym gościem jest pan Jacek Ciesielski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Na tę chwilę, panie dyrektorze, dziękuję, ale proszę nie odchodzić od telefonu. Połączymy się teraz z naszymi radiosłuchaczami, jeżeli zechcą z nami rozmawiać. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować, rozmawiać z panem dyrektorem. Tu z nami w studiu 56 to numer kierunkowy 655 2355 655 2356 to numer Polska Północna Południowa, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66, a z USA i Kanady 0 11 48 56. Jeżeli chcą Państwo z nami rozmawiać, z panem dyrektorem tu przede wszystkim, może podzielić się jakimś swoim doświadczeniem, to bardzo prosimy, telefonujcie do nas. Drodzy Państwo, już odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Pani Barbaro serdecznie.
Witam.
Z Centralnej Polski.
Panie dyrektorze, ja mam...
Szczęść Boże serdecznie. Panie dyrektorze, ja mam do Pana pytanie, tak przysłuchuję się cały czas. Cały czas mówimy o tym wirusie, tak jakby nie było innych chorób. Ja chciałem się zapytać, choroby zawsze były, bo były, towarzyszyły człowiekowi, wierząc w Boga. Ten Bóg nam te choroby albo uśmierza, albo po prostu nam je likwiduje. Ja chciałem się zapytać, jak to jest możliwe? Pani Basiu, to jest może takie trochę retoryczne pytanie, ale zapytam. Ja, człowiek wierzący, który się nie zaszczepiłem, nic mi nie jest, ale wierzę naprawdę w Boga, odmawiam brewiarz, modlę się, ci ludzie nie kwestionuję, że się nie modlą. A tamci ludzie schorowani, przyszło na nich takie cierpienie i się zarazili i wszyscy tylko mówimy, Pani Basiu, o tym wirusie. Ja bym chciał, bo nasze kochane Radio Maria jest właśnie niezależne, aby ono takie pozostało i żebyśmy już nie mówili o tym wirusie, albo jak najmniej mówili.
Ale czy to jest Pana postulat na ten moment, czy pytanie jakieś Pan ma może do Pana dyrektora?
Ja chciałam się po prostu zapytać, dlaczego tylko się skupiamy cały czas na tym wirusie? Czy nie ma innych chorób? Ci ludzie chorowali też na inne choroby na pewno.
Proszę,
a my ciągle
pana,
mówimy o wirusie.
To ja może najpierw
powiedzieć.
Panie dyrektorze, ja najpierw powiem, że nie jest prawdą, że skupiamy się na koronawirusie, bo w audycji, którą ja mam tutaj zaszczyt prowadzić, no od czasu do czasu, może ze trzy w czasie tego półtora roku były audycje na temat, nie wiem, wsparcia psychicznego, także nie jest to prawdą, zbyt pan generalizuje. A teraz oddajemy głos panu dyrektorowi.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, witam jeszcze raz słuchacza. No proszę pana, tutaj mogę odpowiedzieć tak. Mówimy o koronawirusie, ponieważ taki jest temat dzisiejszej audycji, czyli funkcjonowanie domu pomocy społecznej w sytuacji zakażenia, w sytuacji pandemii koronawirusa. Natomiast, tak jak już wspomniałem, bo mówiłem o tym też w audycji, że koronawirus, chociaż był takim problemem głównym, cały czas nam towarzyszącym, on jakby nie zniósł tego,
Że są opieka, inne choroby.
Że są inne choroby, dokładnie. Tak. Ta opieka cały czas musiała być świadczona. Powiedziałem, że mamy opiekę.
Bardzo wyraźnie pan dyrektor to podkreślał.
Dwa razy w tygodniu jest wizyta lekarza z POZ, prawda? Są mieszkańcy, którzy mają choroby, które wymagają wizyty u specjalisty. No wiadomo, że jeżeli mieszkaniec, który miał pozytywny wynik testu albo przebywał w szpitalu zakaźnym, on nie mógł teraz pojechać do innego szpitala, ale mieszkańcy, którzy byli zdrowi, normalnie te wizyty lekarskie mieli. Na co dzień też była opieka pielęgniarska, czyli podawanie insulin, podawanie leków, prawda, te wszystkie rehabilitacje, jeżeli osoby miały na przykład przykurcze, prawda, mają, zwłaszcza osoby leżące, one tą rehabilitację miały. Czyli to całe spektrum opieki, które świadczy Dom Pomocy Społecznej, które świadczy zespół terapeutyczno-opiekuńczy, ono było utrzymane. Bo teraz się dużo o tym mówi koronawirusie, bo to jest taki temat naczelny, to jest coś nowego.
To jest coś, co nas dotyka cały czas. Oczywiście.
Z czym się wcześniej nie mierzyliśmy na taką skalę. Więc tutaj można powiedzieć, że to, ja bym powiedział, że temat, to o czym ja mówię, to jest funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, czyli świadczenie też opieki medycznej, pielęgniarskiej.
Całej tej opieki, która jest właściwa dla takiej placówki.
Właśnie w tej sytuacji występującego koronawirusa.
Tak. Panie dyrektorze.
Dom Pomocy Społecznej musiał funkcjonować normalnie. My musieliśmy utrzymać też dostawy. Ja już nie mówię tylko sama taka opieka pielęgniarska, ale też dostawy na przykład artykułów spożywczych,
no
bo
tak,
trzeba
wiadomo.
Było przygotowywać posiłki. Trzeba było, no musiała być też pralnia cały czas funkcjonowała, bo trzeba było też prać pościele, ubrania mieszkańców.
Panie dyrektorze, przepraszam bardzo, tak. Ale mamy następny telefon, a my w tak, pierwszym słucham. Zdaniu w tej audycji powiedzieliśmy, że cele przy okazji spełniania celów wszystkich, które trzeba spełnić, prowadząc dom całodobowy, doszły jeszcze inne problemy, prawda? I trzeba się było z tym zmierzyć. Dlatego o tym
dokładnie.
Mówimy. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Lucyna z Katowic.
Witamy pani Lucyno.
Ja mam takie pytanie. Pierwsze chciałam podziękować panu dyrektorowi, bo faktycznie wiele tam wkładu i no naprawdę szacunek. Natomiast ja chciałam też, bo nie wiem jak jest w większości domów opieki, natomiast mam dwie bardzo bliskie osoby, które pracują, to znaczy jedna od dwóch tygodni już nie pracuje w domu opieki i z tego, co ona mi mówiła, bo często pytałam, to ten dom opieki do chwili, kiedy pracowała, w ogóle był wyłączony, że tak powiem, zamknięty po prostu. Oczywiście był jakiś pan, bo taki, ja to powiem swoimi słowami, bo nie wiem, jak pan dyrektor wspominał, do takiej rozrywki, do takiego umilenia czasu, natomiast był wyłączony do odwiedzania bliskich. Mnie to tym bardziej tak dotyka, bo miałam bardzo bliską sąsiadkę, która została umieszczona w tym domu od 2019 roku sierpnia do ubiegłego roku marca, to zmarła, lecz nie na COVID. Natomiast mnie to interesuje, jeżeli taka osoba nawet jest leżąca, bo często się mówi, że no jest połączenie, że można przez telefon, że wideo. No ja myślę, że to nie załatwia, bo ja wiem jak do niej chodziłam, była po preparacji czaszki, więc ona zanim jeszcze zaczęła otwierać oczy, to pamiętam, jak do niej mówiłam, łapałam ją za rękę, to ona po prostu ściskała i wiem, że była kontaktowa. I dlatego ja wiem, że nie ma cudownego środka. Natomiast
no właśnie, jak to pogodzić?
Wszystko, no tak, tak. Mm. Ale jednak ja myślę, że tu jest istotna sprawa. Trochę to może tak brzmi teoria spiskowa, ale ja myślę, że jednak trzeba by wielu domom opieki się przyjrzeć. No to taki mój postulat.
Dobrze, dziękuję, przyjmujemy bardzo, pani głos, pani Lucy, no bo idealnych sytuacji pewnie nie ma. Także dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Panie dyrektorze?
Dziękuję. No tak, tak jak pani redaktor powiedziała, nie ma sytuacji idealnych i my też stawaliśmy przed takim dramatem takiego wyboru, bo to nie było tak, że nam to przychodziło, to ograniczenie kontaktów przychodziło lekko. My to bardzo przeżywaliśmy, przeżywali to mieszkańcy, ale jeżeli mamy tutaj na szali ludzkie życie i mamy stan bezpośredniego zagrożenia i nie wiemy na przykład, jak ten wirus będzie się zachowywał,
właśnie,
bo
tak.
Jeżeli ja na przykład zezwolę, jeżeli ja wprowadzam zakaz odwiedzin, ale zrobię wyjątek dla jednej osoby, no to zaraz się odezwą głosy, dlaczego nie dla innych. Nie można robić wyjątków, bo wiem, że zgoda na powszechne wejście do domu pomocy społecznej po prostu niesie ryzyko sprowadzenia zagrożenia. Za tym też idzie odpowiedzialność karna. Więc
no więc tutaj właśnie odpowiedzialność za życie, tak.
Nie było, tak jak już wspominałem, jeżeli na pokoju leżą dwie, trzy osoby i ja pozwolę, żeby jedną osobę odwiedziła rodzina, nie daj Boże, ktoś z odwiedzających będzie zakażony i zakazi, prawda, mieszkańca albo zakazi osobę, która też współmieszkańca, no to teraz inna rodzina może mieć pretensje, prawda? Dlaczego pan pozwolił na wejście obcej osoby, tak, która była zakażona i teraz na przykład nasza mama też zachorowała. I no to są tego typu wybory, prawda? Nie wszyscy chcą. Część osób, tak jak powiedziałem, nawet mieszkańcy sami, niektórzy można powiedzieć, no cieszyli się, że czuli się przede wszystkim bezpiecznie, bo lęk przed śmiercią towarzyszy nam na każdym etapie życia i wielu mieszkańców też się bała tego, że...
A w wieku starszym jeszcze wtedy, kiedy były informacje o ogniskach chorobowych w domach pomocy.
Mieszkańcy oglądali telewizję, zobaczyli to, co się dzieje we Włoszech, jak zobaczyli te zdjęcia tych trumien, prawda,
tak.
albo docierały informacje, że gdzieś tam cały DPS został zakażony, a personel uciekł, bo też były, i tam wszedł prokurator, bo były takie też doniesienia o takich sytuacjach skrajnych, wielu mieszkańców po prostu żyło w lęku, żeby to też nie dotknęło, więc nawet niektórzy przychodzili, dziękowali, o jak dobrze, że tutaj no...
Że zadziałaliście jakoś w porę, tak?
Tak, ale cieszymy się, bo ja przynajmniej jestem spokojny, spokojna o to, że moja córka czy syn też nie są narażeni, albo że tutaj my nie jesteśmy narażeni czy na to, że ktoś przyniesie tego koronawirusa. No wiadomo, tak. Że nie uniknęliśmy tego, bo ten koronawirus się pojawił, prawda? Ale staraliśmy się minimalizować skutki. No wiadomo, że w takiej sytuacji działamy w jakiejś kontrolowanej sytuacji, na tyle, na ile możemy. Natomiast gdybyśmy, powiedzmy, się wyłamali i pozwolili, a nie wierzymy w koronawirusa, pozwalamy wszystkim odwiedzać, no w tym momencie to jest duża nieodpowiedzialność.
Tu pan, który telefonował, panie dyrektorze, bo już chyba nie będziemy odbierać, chyba że był nagle telefon. Tu pan, który telefonował, mówił, że modli się i właśnie się nie zaszczepił i nie choruje. Ale ja już wiele razy, bo takie głosy się powtarzają, wiele razy mówię, że Pan Bóg dał nam też rozum. Też rozum. I myślę, że to benedyktyńskie określenie ora et labora, módl się i pracuj, to znaczy to pracuj, to ja zawsze jakoś tak rozumiem, używaj tego wielkiego daru, który otrzymałeś od Pana Boga, inteligencję, rozum, rozważ sytuację, prawda? Rozważ.
Dokładnie. Ja powiem wszystkim też takim sceptykom, którzy tam twierdzą, że wirusa nie ma, że to pandemia, czy to takie tego typu też w internecie się pojawiają różne teksty. Ja nie podpisuję się pod tym z tego względu, że ja doświadczyłem, widziałem po prostu, jak choroba rozprzestrzeniła zwiększenia się w naszej placówce. Oczywiście też były sytuacje dziwne, niewytłumaczalne, że na przykład osoba w wieku starszym, która ma choroby współistniejące, łagodnie przechodziła koronawirusa, a na przykład pracownik młody tak. Na przykład rehabilitantka, która jest silna, wysportowana, zachorowała i trafiła do szpitala, gdzie musiano podać jej tlen.
To też
jakby ta choroba, nie mogę powiedzieć, że to była grypa, że to było jakieś tylko przeziębienie. Ta choroba naprawdę dotykała ludzi i naprawdę niektórzy też cierpieli i często w sposób nieprzewidywalny.
Tak.
Młodzi ludzie przychodzili ciężko. Pielęgniarki, które na pierwszej linii frontu pracowały, przychodziły bardzo ciężko. Osoby, które miały też współistniejące choroby, po których się spodziewaliśmy, że jaka osoba, ja się bałem na przykład, nawet takie miałem przykłady osób, które się naprawdę bałem, że jak osoba zachoruje, no to no niestety umrze, odejdzie,
tak.
A osoba zachorowała i przechorowała to i wyszła z tej choroby. Także to nie da się przewidzieć naprawdę, jak się zachowa. Choroba istnieje, wirus istnieje.
Tak, mamy mało jeszcze doświadczeń przecież i to no łatwo mówić, jak się nie ma bezpośredniego kontaktu, do bezpośredniego doświadczenia, prawda?
Kiedy ja widzę na przykład, otrzymuję telefony, że na przykład tej czy tej osobie spada saturacja, że ona się zaczyna dusić, trzeba wzywać karetkę, trzeba wzywać pogotowie, trzeba podawać tlen, no to są takie sytuacje, że człowiek zaczyna bardziej realnie na to patrzeć i mocno stąpać po ziemi.
Ważyć bardzo mocno swoje decyzje, prawda?
Dokładnie.
Tak. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję panu. No zapraszam na jakieś spotkanie, kiedy już będzie, może z jakimiś mieszkańcami, kiedy już będzie rzeczywiście po tym doświadczeniu bardzo trudnym, które nas wszystkich spotyka. Życzę panu i wszystkim mieszkańcom i pracownikom życzę no, wielu błogosławieństw i takiej siły.
Bardzo dziękuję.
I właśnie jakiejś takiego jasności myślenia też, bo tutaj no, wyobrażam sobie, jak trudne decyzje musicie państwo podejmować. Także wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję panu bardzo serdecznie za poświęcony nam czas i szczęść Boże na wszystko. Dziękuję
szczęść Boże,
bardzo.
Dziękuję. Miejmy nadzieję, że wracamy do normalności,
no
że ta rodząca się wiosna, to już lato, ta zieleń dookoła, że nas też taką napełni taką nadzieją, że wrócimy.
Wraca życie.
No, wraca życie, tak. Wracamy do takiego pełnej normalności.
Obyśmy, panie dyrektorze, znowu nie byli nierozsądni, nie rzucili się w ten wir życia bezrozumnie, bo to też jest
tak,
ważne.
Musimy, oczywiście tak samo tutaj większość osób jest teraz już zaszczepiona, więc też, ale też musimy się zachowywać odpowiedzialnie.
Tak.
Stosować się tam, gdzie trzeba do tych wytycznych, stosować środki ochrony osobistej i tam, gdzie trzeba. Nigdy nie wiemy, z czym się jeszcze może przyjdzie nam zmierzyć. Też nie wiemy na przykład, bo też czasami się tam mówi, że być może pomimo zaszczepienia będzie to czwarta fala, czy nie. Nie wiemy tego tak naprawdę. To jest cały czas nieprzewidywalne. No musimy po prostu
używać też rozumu.
Używać rozumu.
I być odpowiedzialnymi nie tylko za siebie, ale też za innych. To też jest ważne. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże na wszystko.
Szczęść Boże.
I do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj na temat sytuacji izolacji w placówkach opieki całodobowej z panem dyrektorem Jackiem Ciesielskim, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali, włączyli się w audycję ojcu Grzegorzowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Za tydzień będziemy mówić o stwardnieniu rozsianym. Zapraszam na tę audycję. I wszystkiego, co najlepsze, drodzy Państwo, na cały tydzień. I no ważne, módlmy się, ale też używajmy rozumu. Żegna się Barbara Momot.